Tytuł tygodnia.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam Zbyryt. Wydawnictwo Marginesy.
Jak już zdecydowałem się, że zacznę pisać tę książkę, posiadałem nad nią bardzo intensywnie przez rok. I to było głównie, myślę, że tak 70-80% to był czas poświęcony na zbieranie, gromadzenie materiału, czytanie publikacji najnowszych dotyczących, bo książka jest, ma taki charakter popularno-naukowy, ale napisana jest językiem, przynajmniej mam nadzieję, że z takimi się na szczęście informacjami spotykam, zrozumiała dla każdego, kto nawet nie ma jakiejś wielkiej wiedzy biologicznej, żeby ludziom przybliżyć ten niezwykły temat związany ze strachem, stresem wśród zwierząt, żeby właśnie trochę go tak odczarować i jednocześnie pokazać też, jak niezwykle złożony i skomplikowany jest świat zwierząt. A to wszystko wymagało właśnie ogromnego przygotowania takiego merytorycznego. Książka oczywiście jest w dużej mierze o stresie, strachu, ale także jest pełna różnych innych odniesień do życia, funkcjonowania zwierząt, a głównie ptaków, bo to jest moja główna pasja i na niej się zazwyczaj skupiam w swoich badaniach i swoich książkach. Przedstawiać właśnie taki obraz świata niezwykle skomplikowanego i złożonego, właśnie pełnego emocji, pełnego różnego rodzaju sieci powiązań, często bardzo nieoczywistych, których zaburzenie w też nieoczywisty sposób może prowadzić do katastrofalnych skutków, często nieodwracalnych. Co oczywiście ma też wpływ na komfort i jakość naszego życia.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt? Czyta Andrzej Ciborski.
Ptaki, podobnie jak ludzie, dopuszczają się zdrad. Albo, jak wolą naukowcy, kopulacji pozapartnerskich. Samce, które ulokują swoje geny w młodych, w kilku gniazdach, mają większe szanse, że w wypadku zniszczenia któregoś z nich przez drapieżnika, pozostałym potomkom uda się bezpiecznie wejść w dorosłość. Tym samym samiec zwiększy swoje dostosowanie i ewolucyjny sukces. W przypadku samic sprawa wygląda trochę inaczej. Im zdrady opłacają się tylko wtedy, gdy samiec, inny niż socjalny partner, z którym tworzą akurat parę, jest od niego lepszy. Do oceny wykorzystują wiele cech, w tym śpiew czy wygląd zewnętrznych ozdób. Gdy któraś z nich jest lepiej rozwinięta niż u małżonka, będą próbowały kopulować z atrakcyjnym samcem, aby część piskląt w lęgu posiadała jego geny, co zwiększy szanse na ich przeżycie. Z perspektywy samolubnego genu, zdrady, które zapewniają większą liczbę potomstwa, są bardzo opłacalne. Czy istnieją jednak okoliczności, w których ptaki potrafią powstrzymywać się lub intencjonalnie zmniejszać liczbę zdrad? Wydawać by się mogło, że takie warunki powinny panować w miejscach licznie zasiedlanych przez drapieżniki. Mechanizm, który za tym przemawia, jest dość prosty i logiczny. Po co wściubiać dziób poza własne terytorium w poszukiwaniu kolejnej partnerki, skoro można przy tym stracić życie? O tym, że same głosy drapieżników wzbudzają w ptakach strach i mogą obniżać sukces lęgowy, już wiemy, ale czy wpływają na liczbę kopulacji pozapartnerskich? Sprawdzono to w zmyślnym eksperymencie, jakiemu poddano bogatki. Kilkunastu parom tych ptaków naukowcy puszczali głosy krogulca, a pozostałym śpiew niegroźnego kosa. Mimo że krogulec to najstraszniejszy ptasi drapieżnik, samce bogatek nic sobie nie robiły z jego obecności, gdyż imperatyw nakazujący przekazanie swoich genów okazał się u nich silniejszy niż strach przed pożarciem. Najciekawsze jednak jest to, jakie samce najczęściej dopuszczają się zdrad. Pamiętacie fragment o osobowościach z drugiego rozdziału? Tak, wasze podejrzenia są słuszne. Zdradzające bogatki to jednostki o osobowości proaktywnej, znane także jako szybcy eksploratorzy. Śmiałkom tym niestraszni są żadni drapieżcy, zwłaszcza gdy w grę wchodzi możliwość odwiedzenia rewiru sąsiadki i spłodzenia z nią kilku dodatkowych potomków. W ten sposób zwiększają swoje dostosowanie, czyli fitness. Z ewolucyjnego punktu widzenia samce dopuszczające się kopulacji pozapartnerskich są zwycięzcami, bo w ich krótkim życiu, trwającym średnio 1,5 roku, niewiele będzie okazji do rozmnażania. Dlatego wykorzystują każdą możliwość, aby rozsiać swoje geny pośród jak największej liczby potomków, nawet kosztem własnego życia. Nie można żyć długo i każdego roku sprowadzać na świat licznego potomstwa. Jedno możliwe jest wyłącznie kosztem drugiego. Dlatego bogatki mogą wychowywać w jednym sezonie do 15 młodych i wyprowadzić 2 lęgi w ciągu roku. A długowieczny bocian biały ma do 6 piskląt, najczęściej 3, tylko raz na sezon. A po stracie nie może powtórzyć lęgu w tym samym roku.
Krajobraz strachu. Jak stres i strach kształtują życie zwierząt. Adam Zbyryt.
Tytuł tygodnia.
Wydawnictwo Marginesy.